Mija 80 lat od agresji Związku Radzieckiego na Polskę. 17 września 1939 roku, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej. Sowiecka napaść na nasz kraj była realizacją ustaleń tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow. Pamięć o pomordowanych w wyniku agresji Rosjan uczcił w Warszawie prezydent. Andrzej Duda złożył wieniec przed tablicą upamiętniającą bezimiennych żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, zamordowanych przez NKWD w latach 1944-1945. W swoim wystąpieniu podkreślił, że powinniśmy pamiętać o tych wydarzeniach, ale też wyciągać z nich wnioski.
Pamiętajcie Państwo, że jak Polska została rozdarta przez zaborców tego 17 września już ostatecznie, tak de facto odzyskaliśmy pełną wolność dopiero w 1993 roku, kiedy ostatni sowiecki żołnierz wyjechał z Polski. Więc pamiętajmy o tym, bo to jest bardzo ważne i szukajmy sobie takich sojuszników, którzy są poważni, odpowiedzialni, którzy nam sprzyjają i którzy są godni zaufania. Mam nadzieję, że dzisiaj takich sojuszników mamy. Jesteśmy dzisiaj członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. I wierzę w to, że to, co stało się w tamtym wrześniu 1939 roku, nigdy w naszej historii już się nie powtórzy, że będziemy budowali bezpieczne, silne państwo, które będzie mogło należytą opiekę sprawować nad swoimi obywatelami.
Premier Mateusz Morawiecki w Warszawie złożył kwiaty i zapalił znicz przed pomnikiem poległym i pomordowanym na wschodzie. Z okazji rocznicy sowieckiej agresji na Polskę w katedrze wawelskiej sprawowana była msza święta pod przewodnictwem metropolity krakowskiego, księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. W homilii ksiądz arcybiskup wskazywał, że znowu trzeba nam bronić Polski i Europy.
Jesteśmy, moi drodzy, w obliczu nowych wyzwań, nowych trudności, nowych zagrożeń. I nie tyle politycznych, jak się przynajmniej wydaje, co kulturowych. I znowu nam trzeba trwać. I znowu nam trzeba bronić Polski i Europy. I znowu nam trzeba wracać do tych fundamentów prawdziwego, autentycznego humanizmu, które zawsze były naszą ostoją.
Z rąb tego humanizmu, jak dodał ksiądz arcybiskup, tworzą cztery słowa: Bóg, osoba ludzka, rodzina i naród. Resort Edukacji oraz IPN zaprezentowały najnowsze materiały edukacyjne dla nauczycieli dotyczące losów Polaków w czasie II wojny światowej. Wśród nich znalazła się m.in. gra Polskie Państwo Podziemne.
Wyniki pracy IPN zaprezentowano w dniu 80. rocznicy agresji Związku Sowieckiego na Polskę. Jak uczyć o trudnej historii II wojny światowej? Jak w atrakcyjny i zgodny z prawdą historyczną sposób przekazywać młodym wiedzę? Materiały posłużą nauczycielom już w tym roku szkolnym. Wśród nich m.in. teka edukacyjna poświęcona agresji Sowietów na Polskę, teka dotycząca zbrodni pomorskiej, a także gra Polskie Państwo Podziemne, mówi prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.
To są liczne, również popularne dodatki do gazet. To są różne broszury. Tej aktywności jest wiele. Zaprezentujemy grę Polskie Państwo Podziemne. To jest kolejna z gier przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Konkursy. Oczywiście konkursy pieśni. Przez popkulturę również staramy się dotrzeć do młodzieży.
Współpraca ministerstwa z IPN-em od lat układa się bardzo dobrze, zaznacza minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski.
Ministerstwo Edukacji Narodowej od wielu lat już współpracuje z Instytutem. Moja poprzedniczka w 2016 roku podpisała taką umowę o współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Ta umowa oczywiście nadal obowiązuje. Ta umowa także umożliwiła nam pracę nad zmianą podstawy programowej z historii. Historycy IPN-u aktywnie w tym uczestniczyli.
IPN chce dotrzeć do dzieci i młodzieży także poprzez media społecznościowe. Dziś w internecie opublikowano serię infografik poświęconych 17 września 1939 roku. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W oparciu o nowy stan prawny przygotowano wytyczne dla prokuratorów w sprawie postępowań dotyczących tzw. mafii lekowej, przekazał minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Jeszcze dziś mają one zostać rozesłane. W trakcie konferencji minister przypomniał, że 6 czerwca w życie weszły nowe przepisy dotyczące walki z tzw. mafią lekową. Zaznaczył, że ustawa w tym obszarze uzbroiła polskie państwo w niezbędne narzędzia, które pozwalają w sposób sposób skuteczny walczyć z przestępczością tzw. mafii lekowej. W ocenie ministra nowa sytuacja prawna odwraca dotychczasowy stan w bitwie pomiędzy mafią a państwem.
Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że polskie państwo okaże się dzięki tym zmianom nieporównywalnie bardziej skuteczne i sprawnie radzące sobie z przestępczością w obszarze mafii lekowej niż miało to miejsce przed tymi zmianami. Jednym słowem, zrobiliśmy coś zgoła odwrotnego niż uczyniła pod koniec swoich rządów koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Oni wtedy rozbroili państwo, a my to państwo bardzo mocno uzbroiliśmy w takie narzędzia, które w naszej ocenie w sposób skuteczny pozwolą ścigać mafię lekową.
Minister Zbigniew Ziobro wskazał, że w 2015 roku rząd PO-PSL zlikwidował prawnokarną odpowiedzialność za zachowania, którymi parała się mafia lekowa. Ocenił, że był to prezent dla mafii lekowej. Komisja Weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji przyjęła raport podsumowujący dotychczasowe jej prace. Uchwałę w tej sprawie podjęto podczas posiedzenia niejawnego. Główna teza raportu zakłada, że w warszawskim ratuszu w latach 2007-2016 brakowało skoordynowanego nadzoru nad procesem reprywatyzacji. To prowadziło do patologii. Zabrakło nadzoru nad m.in. ustanawianiem kuratorów. Wpływ na niską jakość pracy urzędników miała presja wydawania około 300 decyzji oddawczych rocznie. W raporcie wskazano, że warszawscy radni wielokrotnie byli wprowadzani w błąd, jeśli chodzi o proces reprywatyzacji. Teraz dokument trafi do najważniejszych instytucji w państwie, mówi szef komisji, wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.
Raport niedługo, w ciągu kilku dni zostanie opublikowany na stronach internetowych. Jednocześnie w formie papierowej zostanie rozesłany do najważniejszych instytucji w państwie, do marszałka Sejmu, do szefów klubów, do prokuratury krajowej, do Naczelnego Sądu Administracyjnego, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, oczywiście do prezydenta miasta, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, do Najwyższej Izby Kontroli, która zresztą również w czasach rządów Platformy Obywatelskiej nie była zainteresowana warszawską reprywatyzacją. Te wszystkie instytucje najważniejsze w państwie zostaną wyposażone w to sprawozdanie komisji z tego okresu, bo taki mamy obowiązek.
Komisja weryfikacyjna działa od lipca 2017 roku. Christine Lagarde jest to krok bliżej do stanowiska szefowej Europejskiego Banku Centralnego. Parlament Europejski wyraził dziś dla niej poparcie. Więcej ze Strasburga, Dawid Nachajowski.
Parlament Europejski poparł kandydaturę Christine Lagarde na szefową Europejskiego Banku Centralnego. Prawie 400 eurodeputowanych głosowało za. 1 listopada Lagarde ma zastąpić ustępującego prezesa EBC Mario Draghiego. Przypomnieć należy, że w skład zarządu Europejskiego Banku Centralnego wchodzą prezes, wiceprezes oraz 4 innych członków. Są oni mianowani przez Radę Europejską, stanowiącą większością kwalifikowaną na zalecenie Rady i po konsultacji z Parlamentem Europejskim. Ich mandat trwa 8 lat i nie jest odnawialny. Lagarde ma szansę zostać pierwszą kobietą, która stanie na czele instytucji, która ma wyłączne prawo do upoważniania do emisji euro. Nad kandydaturą Lagarde od głosu wstrzymał się deputowany europejskich konserwatystów i reformatorów Ryszard Czarnecki.
Wstrzymałem się od głosu w głosowaniu nad panią Lagarde, uznając, że jest kandydatem kraju, którego władze wielokrotnie atakowały Polskę, ale też jest to pewien sygnał dla Paryża, że nie za darmo oczekujemy poparcia dla polskiego kandydata na komisarza pana Wojciechowskiego.
Warto dodać, że Europejski Bank Centralny jest niezależny w wykonywaniu swoich uprawnień oraz w zarządzaniu swoimi finansami. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Strasburg.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni. Przed nami jeszcze prognoza pogody. Jutro w północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwy przelotny deszcz. W górach deszcze ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 12 stopni na północnym wschodzie i miejscami na południu, do 16 na zachodzie, chłodniej na Podhalu, tam około 8 stopni. Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, nad morzem do 70, wysoko w górach początkowo do 90 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1008 hektopaskali.